Witajcie, drodzy zebrani, siostry, bracia, wszyscy, którzy jesteśmy dzisiaj uczestnikami tej szczególnej uroczystości. Jestem zaszczycony, że mogę również być dzisiaj wśród was i nie mogę się oprzeć indywidualnym jakimś takim moim osobistym refleksjom, które są związane z historią też waszego zboru, bo byłem częścią tego zboru, ale to już prawie 50 lat temu, kiedy byłem studentem i często siadałem właśnie na balkonie. Wtedy pastorem był świętej pamięci prezbiter Aleksander Kircun senior. Również chciałbym przekazać pozdrowienia od Rady Kościoła. Rady Kościoła tworzą przedstawiciele okręgów. Ja jestem w tej radzie jako przedstawiciel okręgu dolnośląskiego naszego kościoła. No i oczywiście mam pozdrowienia z Wrocławia, od pierwszego zboru chrześcijan baptystów. Mamy dobre relacje z wieloma członkami też waszego zboru. Tutaj wieloletnia członkini, siostra Jadwiga Wiazowska jest właśnie, pochodzi z Wrocławia. We Wrocławiu mamy obecnie 5 zborów baptystycznych, więc staramy się nadążyć za modelem warszawskim. Pozwólcie, że skupię naszą uwagę na Słowie Bożym, które pochodzi z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety 3 i 9. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Tak, dzisiaj świętujemy właściwie wierność Boga. Wierność Boga wobec nas przez minione 150 lat. Chciałbym tutaj odnieść się do historii zborów baptystów w Polsce autorstwa prezbitera Krzysztofa Bednarczyka, który początki zborów w Warszawie określa na rok 1871, czyli 154 lata temu. Wtedy pewien rzemieślnik warszawski, który nazywał się Józef Herb, przyjął chrzest wiary w już istniejącym wtedy zborze w Kicinie, wspomnianym już wcześniej na Mazowszu. Razem ze swoim krewnym nawrócili się szczerze do żywego Boga i brat Herb zaczął organizować spotkania biblijne w swoim domu przy ulicy Nowolipie 54. Obawiając się prześladowań ze strony policji carskiej, wystarał się o pozwolenie z Ministerstwa Kultury i od tego czasu w jego domu odbywały się legalne zebrania baptystyczne, na które byli zapraszani ewangeliści, kaznodzieje, goszczący w Warszawie. W efekcie to zaowocowało pierwszym chrztem, który odbył się w dniu 17 czerwca 1871 roku w rzece Wisła. I tego chrztu udzielił pionier baptyzmu polskiego Gottfried Fryderyk Alf, już wspomniany przez pastora Jana. Tego chrztu udzielił właśnie pionier baptyzmu polskiego. W kolejnych latach młoda wspólnota wiary musiała odpierać ataki ze strony duchownych istniejących kościołów historycznych. I w roku 1874 wspólnota liczyła 56 osób i była placówką zboru kicińskiego. Zbór w Kicinie miał szereg placówek, bo oprócz Warszawy w tym gronie była także Łódź, i Żyrardów. Boże drogi są czasami nietypowe. Ekonomia Bożego Królestwa jest nieraz inna niż nasza, bo my byśmy wyobrażali sobie, że właśnie z dużego miasta, z Warszawy, rozchodzi się promieniście Ewangelia na całą Polskę, tak jak było to faktycznie w XX wieku. Ale początki były inne, bo właśnie pierwsza wspólnota baptystyczna w waszym mieście rozpoczęła w bardzo skromny sposób, spotykając się w wynajętym, najpierw w mieszkaniu, potem w wynajętym pomieszczeniu i w kolejnym roku, w maju 1875 rok, wspólnota stała się samodzielnym zborem i wtedy wprowadzono w urząd kaznodziei brata Henryka Pufala. Takich i podobnych kart zapisanych złotymi literami w historii waszego zboru było wiele. Odczytany tekst biblijny zawiera dwa słowa: wierność Boga i powołanie w jedności z Chrystusem. Wiele psalmów wywyższa wierność Boga wobec człowieka. Szczególne wrażenie robi psalm 117. Chwalcie Pana wszystkie narody. Wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna jest Jego łaska dla nas, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja! Alleluja! Jest to najkrótszy psalm, ale jednocześnie jakże istotny, jak bardzo treściwy, bo właśnie wszystko to, co możemy zrobić, wszystko to, do czego doszliśmy przez te 150 lat, jest wynikiem wierności Boga wobec nas. Bóg jest wierny na wieki i przez to jest godny zaufania, a Jego łaska dla nas jest niezgłębiona. Podobnie czytamy w psalmie 89. Będę na wieki śpiewał o łasce Pana. Z pokolenia na pokolenie będę głosił wierność swoimi ustami. Powiedziałem przecież, łaska trwa na wieki. Twoja wierność jest utrwalona w niebiosach. Bóg wiernie realizuje swoje plany na ziemi, te, które powstały w niebie. Bóg przezwycięża, daje moc, daje siłę ludziom, których powołuje, aby przezwyciężać najróżniejsze trudności. I w historii waszej wspólnoty były również trudne momenty. Były wojny, były nieporozumienia, były sprzeciwy, ale Bóg okazał się wierny. I dzięki Bożej wierności jesteśmy dzisiaj tutaj. Wiele ludzi odeszło, pracowników, pastorów, starszych tego zboru. Wspominam wielu z nich osobiście. To są piękne karty pisane przez ludzi dzięki Bożej wierności. Bóg jest wierny i On realizuje swoje plany na ziemi, te plany, które powstały w niebie. Jeszcze jeden fragment chciałbym zacytować z psalmu 40. Opowiadałem o Twojej wierności i zbawieniu. Nie zataiłem Twojej łaski i wierności przed wielkim zgromadzeniem. Psalmista chlubi się wiernością. Opowiada o Bożej wierności, bo to zachęca innych. Opowiada o tym w zgromadzeniu. Nie trzyma tego dla siebie. Ale również w tym kontekście trzeba zacytować psalm 90, gdzie jest powiedziane, że Bóg jest wieczny, a ludzie są przemijający. Ludzie są czasowi. Bóg jest wierny, a ludzie są niestety zawodni. Psalmista porównuje Boga do skały, na której można się oprzeć. I ten sam psalm porównuje człowieka do trawy, która rano rośnie, a wieczorem usycha. Ale słowo kluczowe w tym psalmie to to, że Bóg jest jak skała, Bóg jest jak ostoja, jak twardy fundament, na którym można się oprzeć. Te metafory są niedoskonałe, ale one są znane, one są obrazowe i wyrażają Bożą trwałość w historii waszego zboru, w historii każdego z nas osobiście. Ale widzimy też wierność Boga w przymierzu, które zawarł z ludźmi. Poczynając od Abrahama, który został powołany po to, aby z niego powstał naród i w którym realizowały się Boże obietnice. Następnie, jak czytamy Pismo Święte, poprzez Mojżesza, który otrzymał zakon, w dalszej kolejności przez proroków, którzy napominali lud Boży wtedy, gdy błądził. Ale dopiero w Chrystusie dokonuje się kulminacja Bożego przymierza z człowiekiem. I w Nim, tak jak mówi nam Słowo Boże, wszystkie obietnice, na których opieramy naszą wiarę, znalazły swoje spełnienie. Tak jak napisał pod natchnieniem Ducha Świętego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, ile tylko jest obietnic Bożych. Wszystkie są w Nim tak. Dlatego też przez Niego wypowiadamy nasze amen Bogu na chwałę. Bóg potwierdził swoją wierność w Chrystusie. I znowu apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza mówi, jeśli jesteśmy niewierni, to on pozostaje wierny, bo nie może wyprzeć się samego siebie. A więc nasza ludzka słabość może znaleźć umocnienie w Bogu. Możemy na Bogu się oprzeć. Bo wierność Boga jest niezawodna, a Jego obietnice są podstawą wiary. Wzorem dla nas są ojcowie wiary, których dziś wspominamy. Oni szli za Bogiem przed nami. Nieśli wysoko sztandar wiary, który przekazali także nam. Dlatego dziś świętujemy. Ale nie świętujemy ludzi, świętujemy wierność Boga. Dlatego, że właśnie na tych Bożych obietnicach opieramy nasze powołanie. Tak jak mówi nam tekst, który dzisiaj rozważamy. Ale warto zadać sobie pytanie, co z przyszłością? Oczywiście przeszłość jest istotna i nie należy zapominać tego, co było, ale nie można utknąć w przeszłości. Potrzebna jest tu właściwa równowaga, bo życie samymi wspomnieniami hamuje rozwój, a z drugiej strony życie samymi marzeniami może frustrować. Świętując dokonania chlubnej przeszłości, trzeba też marzyć o przyszłości, o tym, co chcielibyśmy, aby się stało. Czy wiemy, dokąd zmierzamy? Nie znamy przyszłości, ale warto mieć cel. Należy pamiętać, skąd przyszliśmy i mieć świadomość, dokąd zdążamy. Trzeba mieć nadzieję na przyszłość. A żeby marzenie mogło stać się rzeczywistością, to wymaga wykonania pewnej pracy. Tak jak pewien zagubiony w Nowym Jorku młody skrzypek pytał o drogę, jak dostać się do Carnegie Hall. I zapytany starzec odpowiedział mu ironizująco: trzeba dużo ćwiczyć, młody człowieku. Marzenia nic nie kosztują, ale ich realizacja kosztuje wszystko. I chodzi o to, aby przeżyć życie, mając cel, dążąc do niego, żeby celem życia było życie z celem. I to warto mieć przed oczami. A więc dzisiaj, w tej historycznej chwili, kiedy wspominamy dokonania przeszłości, kiedy świętujemy Bożą wierność, zadajmy sobie pytanie, co przed nami, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć. Apostoł Paweł, którego słowa dziś omawiamy, może być dla nas wzorem w dążeniu do celu. Ten cel był ciągle przed nim, wyraźnie widoczny od dnia podróży do Damaszku, kiedy spotkał osobiście Chrystusa. Potem napisał: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Zrozumiał, że to jest jego najważniejsze zadanie w życiu. I on był wierny swemu powołaniu, mimo różnych przeszkód. Dlaczego? Dlatego, że miał określony cel i wiernie dążył do jego realizacji. Apostoł usłyszał swoje powołanie niedługo po nawróceniu. Idź, wybrałem cię sobie za narzędzie, aby zanieść moje imię do pogan i królów. Wiele będziesz musiał wycierpieć dla mojego imienia. Takie słowa usłyszał od Ananiasza, który modlił się nad nim, który włożył na niego ręce, który przekazał to powołanie od Boga. I Paweł był wierny temu powołaniu. W ciągu swego życia wywierał wielki wpływ na innych, ale też musiał znosić wiele sprzeciwów i pokonać liczne przeszkody. Jak on to zrobił? Bo miał cel. Aby ciągle dążyć do przodu i zmierzać do tego, co przed nim było, musiał mieć cel. Nie zatrzymywał się mimo przeszkód. Nie pogrążał się we wspomnieniach i nie uznał za słuszne, aby spocząć na laurach. Nie zadowalał się tym, co zdobył, a mógł to zrobić. Ktoś powiedział: samo zadowolenie jest grobem postępu. Ja wychowałem się na wsi. I jeszcze w tamtych czasach, kiedy byłem chłopcem, orano końmi. Nie było traktorów, nie było maszyn. I przypominam sobie polecenie, czy też wskazówki mojego ojca, który uczył mnie orać i mówi: musisz patrzeć przed siebie. Jak tylko odwrócisz się do tyłu, od razu bruzda będzie nierówna. Trzeba patrzeć przed siebie, nie obracać się do tyłu. Nawet wspominając, nawet świętując, patrzmy do przodu. Apostoł dzięki temu, że miał cel, dzięki temu, że dążył do tego celu, kształtował wielu młodych przywódców, tak jak Tymoteusz i Tytus i wielu innych, o których pisze w swoich listach. O Tymoteuszu Paweł powiedział, że był dla niego jak syn, dlatego, że był oddany Ewangelii, dlatego, że był szczery, dlatego, że był wierny. Wiemy, że Paweł przygotował tych młodych ludzi, by kontynuowali tą misję ewangelizacji, by ponieśli dalej, przekazali Ewangelię następnemu pokoleniu. I to jest też to zadanie dla nas. dla nas, którzy dzisiaj świętujemy, którzy dziś tu jesteśmy. Czy robimy to? Czy żyjemy taką wizją, aby wywrzeć wpływ na innych, aby przygotować innych do tego dzieła ewangelizacji? W drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset, czytamy również znamienne słowa apostoła. Co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekazuj ludziom godnym zaufania, którzy będą w stanie nauczać także innych. Mowa jest tu o czterech pokoleniach. To są te duchowe pokolenia, które wynikają z realizacji wizji. Bo wizja to preferowany obraz rzeczywistości. To wprowadzanie w codzienne życie marzenia. Od marzenia do spełnienia trzeba przejść pewną drogę, nieraz wyboistą, ale mając ten oczami, ten cel przed oczami, możemy tam dotrzeć. Tak jak pewien misjonarz w Mołdawii. Niektórzy z was wiedzą, że ja przez wiele lat pracowałem w Europejskiej Federacji Baptystów i bywałem w takich miejscach niezwykłych, ciekawych, misyjnych. I Mołdawia jest jednym z najbardziej misyjnych narodów w Europie. Największy odsetek baptystów w porównaniu do społeczeństwa właśnie jest w Mołdawii. I tam zaprosił mnie pewien młody misjonarz. Nazywał się Edward. I powiedział, że dzisiaj spotkamy się w szkole i ty tam wygłosisz kazanie. I kiedy przyszedłem do tej szkoły, zobaczyłem grupę nastolatków, którzy szarpali się, tarmosili się, robili sobie jakieś psikusy i ja wtedy zwątpiłem. I mówię, Edward, ja chyba tutaj nie mam nic do powiedzenia. Ale on mówi, nie, musisz tutaj powiedzieć im Ewangelię, po to przyjechałeś. No dobrze, to ale czy będą mnie słuchać? Będą cię słuchać, mówi, nie martw się. No i rzeczywiście, kiedy zacząłem mówić kazanie, to było krótkie kazanie, bardzo proste, oni nagle ucichli, zaczęli słuchać. I rzeczywiście słuchali, może przez 15 minut przemawiałem do nich i potem podszedł do mnie człowiek w moim wieku, który był jedyny w krawacie. Nawet ja nie miałem tam krawata. On był w krawacie. I mówi do mnie, co ty zrobiłeś, że oni cię słuchali? Ja jestem dyrektorem tej szkoły i to jest grupa, którą najchętniej bym się pozbył, bo są najtrudniejsi. Ja mówię, nie wiem, co ja zrobiłem, ale trzeba zapytać Edwarda. Może to Edward jest tym cudotwórcą. I wtedy Edward powiedział, panie dyrektorze, my, ja i moi współpracownicy, mam tutaj grupę misyjną, my z nimi się spotykamy regularnie, wyświetlamy im filmy, organizujemy spotkania, gry dla nich, spędzamy z nimi czas, zabieramy ich na obozy i rzeczywiście widzimy, że to są wymagający uczniowie, ale widzimy postępy, widzimy, jak oni się zmieniają. A naszym celem jest, żeby te zmiany miały jeszcze większy wpływ na ich życie. Drodzy, to jest wizja. Kiedy patrzymy na nasz świat, widzimy problemy, słyszymy o wojnach, widzimy konflikty, widzimy różnego rodzaju nieporozumienia, widzimy nałogi, widzimy różne problemy. Ale właśnie mając wizję, można wywierać wpływ na to społeczeństwo. Tak jak nasi poprzednicy, tak jak ludzie, o których dzisiaj wspominamy z przeszłości. Oni mieli cel i oni ten cel osiągnęli. Jaką masz dzisiaj wizję dla zboru, dla swojego zboru. Jakie zmiany w Twoim Kościele chcesz zobaczyć wynikające z tej wizji? Mogę wyobrazić sobie, że takie zmiany mogą mieć miejsce w trzech obszarach. Może wewnątrz Kościoła odnośnie przywództwa, może organizacji, może formy, jakie stosujecie. Drugi obszar to ewangelizacja, misja, wychodzenie Kościoła na zewnątrz. I trzeci obszar to społeczne zaangażowanie Kościoła, to wpływ na społeczeństwo. I w tym miejscu pozwólcie, że również w imieniu baptystycznej organizacji charytatywnej, którą reprezentuję, podziękuję Wam, bo wiem, że jesteście zaangażowani. W imieniu swoim, a także naszego prezesa Jonasza Skrzypkowskiego chciałbym podziękować za zaangażowanie. Mam tutaj taką broszurkę, taką ulotkę. Takich ulotek jest więcej w holu i dzięki właśnie naszym wspólnym wysiłkom możemy wywierać ogromny wpływ na społeczeństwo. Kilka oprzecznic dalej spotyka się największy zbór baptystyczny w naszym kraju. To jest ukraińska wspólnota, która ma dwa nabożeństwa, bo na jednym się nie mieszczą. I pomagamy im. Staramy się ich integrować, zachęcać, przygarniać do nas, bo taka jest nasza rola, taką mamy wizję. I dziękuję, że wy również w tym uczestniczycie. Ktoś może powiedzieć, ja jestem takim zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Józef Herb czy Gottfried Alf czy nawet Aleksander Kircun senior, to byli wielcy ludzie, a ja jestem zwykłym człowiekiem. Ale właśnie Bóg używa zwykłych ludzi. Hudson Taylor, wielki misjonarz, który miał ogromne osiągnięcia w Chinach, zwykł mawiać o sobie, że kiedy Bóg szukał najmniej znaczącego, najzwyklejszego człowieka na ziemi, to właśnie dostrzegł jego. Po czym stwierdził, użyję go, bo on jest taki zwyczajny i nie ma się czym chlubić. Dzisiaj mamy wśród nas też przedstawicieli zboru chińskiego. Ale właśnie tam w Chinach Hudson Taylor wykonał wielką pracę. On miał największe efekty spośród wszystkich misjonarzy, którzy tam byli wysłani. Dlaczego? Dlatego, że nie był dumny z siebie samego. Bo Bóg ma zwyczaj używać zwykłych ludzi, którzy są Jemu wierni, którzy są Jemu poddani. Bóg używa takich ludzi, bo oni nie liczą na samych siebie, bo oni są jak te gliniane naczynia, takie zwykłe i proste, a jednak do tych naczyń Bóg wkłada swój skarb. W drugim liście do Koryntian, 4:7 czytamy: mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby okazało się, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To nie w nas jest ta moc. My jesteśmy jak gliniane naczynia, ale Bóg, jeśli nas powołuje, to wkłada swój skarb do tych glinianych naczyń. W omawianym fragmencie jest również słowo wspólnota. I to słowo ma znaczenie zarówno w wymiarze wertykalnym, jeśli chodzi o naszą więź z Chrystusem, a także horyzontalnym. to relacje z innymi ludźmi. Bo dzięki wspólnocie zwyczajni ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy. Ludzie, którzy są razem, którzy się jednoczą, którzy się wspierają, tworzą łańcuch wsparcia, który nie może być rozerwany. Dzięki wspólnocie dokonuje się rozwój Kościoła. Dlatego kończąc moje wystąpienie, chciałbym, abyśmy zawsze mieli na pamięci wierność Boga, bo to od tego się zaczyna. Bóg jest wierny i kiedy podążamy za wiernym Bogiem, możemy się oprzeć na Nim jak na pewnej skale. Mając to powołanie, powołanie od Boga, możemy mieć wizję, możemy mieć wpływ na innych i będąc razem we wspólnocie, możemy dokonać niezwykłych rzeczy. Gdyby każdy z nas wiernie trzymał się celu, biorąc za przykład apostoła Pawła, czy też naszych poprzedników wiary, gdyby każdy z nas mógł być wierny jednemu celowi w życiu duchowym, aby dbać o swoją więź z Bogiem i pomóc w duchowym wzroście choćby tylko jednej osobie przez następny rok, to za rok mogłoby nas być dwa razy więcej. My ludzie przemijamy. Bóg trwa wiecznie, bo Bóg jest wierny. Poddając się Bogu, możemy zrealizować cel, aby przekazać wiarę następnym, którzy pójdą za nami. Dlatego, że będą iść za wiernym Bogiem. Niech Bóg nas w tym wszystkich błogosławi.